z biznesu do słuchania.
Jeszcze niedawno obawiano się, że zakaz handlu w niedzielę uderzy nie tylko w sklepy, ale także w kina i że przychody multipleksów radykalnie spadną. Okazało się to jednak nieprawdą. W zeszłym roku polskie kina pobiły rekord. Sprzedały łącznie prawie 60 milionów biletów, czyli o ponad 3% więcej niż rok wcześniej. Mojego pierwszego rozmówcę, Łukasza Muszyńskiego, sekretarza redakcji portalu FilmWeb, zapytałem więc o to, co Polacy najchętniej oglądają w kinie.
Myślę, że możemy spojrzeć na polski box office i wtedy jak na dłoni widzimy, jakie filmy szczególnie interesują Polaków. No myślę, że od lat niesłabnącą popularnością cieszą się animacje. I już nie tylko z Hollywoodu, nie tylko animacje Disneya, chociaż one oczywiście zawsze zbierają największą ilość widzów, często ponad milion albo i 2 miliony. No, w tym roku mieliśmy już Króla Lwa, film, który był z jednej strony animacją komputerową, a z drugiej strony nie chce być animacją komputerową, chce być traktowany jako film aktorski. I to pewnie będzie największy przebój tego roku w ogóle kinowy. Za moment Kraina Lodu druga, która pewnie też skosi polski box office, więc to jedno. I oprócz hollywoodzkich animacji zauważyliśmy w ostatnich latach, że dystrybutorzy teraz chętnie ściągają filmy animowane pochodzące z małych krajów bardzo egzotycznych, typu Malezja, Indonezja. Te filmy dostają dubbing ze znanymi polskimi aktorami. To się sprzedaje bardzo dobrze. Kilkaset tysięcy widzów. W tym miesiącu mamy chociażby animację Selma w Krainie Dusz i to jest meksykańska animacja, będąca odpowiedzią na Coco czy Księgę Życia wyprodukowaną przez Guillermo del Toro. Więc animacje to jest jeden taki segment, który zawsze zbiera mnóstwo widzów. Z drugiej strony są to ekranizacje komiksów, które no w ostatnich latach, myślę, cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza od momentu, kiedy Marvel rozpoczął inwazję i zaczął budować swoje uniwersum. W tym roku mieliśmy chociażby Spidermana, który chyba około 1 miliona widzów wykręcił, plus oczywiście Avengers. Koniec gry, ten film zbliżył się do granicy 2 milionów. A co najciekawsze, największym hitem komiksowym tego roku będzie w Polsce Joker. Film z kategorią wiekową R, czyli przeznaczony dla dorosłych, nie będący częścią żadnego uniwersum, dramat psychologiczny, nagrodzony w dodatku Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji, czyli kino artystyczne, inspirowane wczesnymi filmami Martina Scorsese'ego i ten film stał się wydarzeniem. To jest taki tytuł, o którym ludzie mówią bardzo często i który ludzie chcą zobaczyć i ten film cieszy się niesłabnącą popularnością. Już wiadomo, że przekroczy 2 miliony widzów w Polsce, także doskonały wynik. Kolejny segment tych filmów, które cieszą się popularnością, to są nasze krajowe produkcje. I tutaj zarówno komedie romantyczne i komedie typu Planeta Singli 3, Kogel Mogel 3, produkcję Patryka Wegi, który no, zaznaczmy, gra we własnej lidze. Polityka w tym roku też zrobiła 2 miliony widzów, także fantastyczny wynik, chociaż Patrykowi Wedze zdarzały się też lepsze wyniki. Widzę Pitbull, Niebezpieczne kobiety oraz Botox. Te filmy miały gdzieś w okolicach 2,7 miliona widzów, także fantastyczne rezultaty. Underdog, też polska produkcja prywatna, na co też warto zwrócić uwagę, że coraz chętniej w ogóle znajdują się producenci prywatni, którzy chcą inwestować w kino, bo widzą, że z tego można wyciągnąć zysk. To już nie jest tak, że wszyscy producenci muszą prosić PISF o dofinansowanie, bo można zrobić film zupełnie z prywatnych środków, no i obłowić się na tym. Myślę, że to są takie 3 główne segmenty. Plus czasami się trafiają oczywiście takie rzeczy niespodziewane zupełnie, jak na przykład Cudowny Chłopak. To jest film bodajże z zeszłego roku. Familijna produkcja o chłopcu, który urodził się z potwornie zdeformowaną twarzą. No i ten film nagle stał się jakimś fenomenem. Chodziły na niego szkoły. Wydawałoby się, że to byłby film, który świetnie sprawdziłby się na Netflixie. Mógłby trafić od razu na serwis streamingowy. Tymczasem u nas zrobił powyżej 1 miliona widzów. No ale takie rzeczy zdarzają się coraz rzadziej.
To był taki rzut oka na to, co w tym momencie wyświetlają kina. A gdyby popatrzeć na to tak troszkę bardziej historycznie, jak zmieniały się gusta Polaków?
No to pytanie, od którego roku byśmy liczyli to? Po 89 mniej więcej? Myślę, że w latach 90 przyszła oczywiście taka fala filmów historycznych, ekranizacji lektur szkolnych, którą zapoczątkował pan Tadeusz i Ogniem i Mieczem. To był 99 rok. No i te filmy wykręciły fenomenalne wyniki. Ogniem i Mieczem coś koło 7 milionów widzów, pan Tadeusz powyżej 5 milionów. I do dzisiaj to są dwa najbardziej kasowe polskie tytuły po 89 roku i potem oczywiście mieliśmy Quo Vadis, Przedwiośnie i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu zauważono, że już jakby widzów to nie interesuje i zrezygnowano, chwalić pana.
Tego już nie będzie.
Kto wie, w mody, jak wiadomo, wracają, więc może i ekranizacje lektur szkolnych również powrócą. No wiadomo, że zawsze cieszyły się dużą popularnością duże hollywoodzkie produkcje. W 1993 roku Park Jurajski, fantastyczny wynik, 3,5 miliona widzów. Potem mieliśmy Titanica Jamesa Camerona, potem był Avatar, 10 lat później znowu James Cameron, tym razem z produkcją science fiction powrócił i te filmy wykręcały fantastyczne wyniki. Potem pojawiła się moda na komedie romantyczne polskie i się zaczęło. To wszystko zapoczątkował film Nigdy w życiu Ryszarda Zatorskiego według powieści Katarzyny Grocholi. No, chyba 1,5 miliona albo coś koło 2 milionów widzów. Tak czy inaczej okazało się, że w tym jest pieniądz, zwłaszcza telewizja TVN hojnie obdarowywała kina i widzów kolejnymi produkcjami. Wydaje mi się, że wykształciła się w ogóle fala takich filmów Tylko mnie kochaj. No już nie przychodzą mi tytuły do głowy, ale tego było naprawdę dużo. Dlaczego nie, na przykład. Te filmy rozgrywające się w wymuskanych, szklanych pałacach korporacyjnych, w pięknych penthouse'ach, opowiadające o pięknych ludziach, którzy przeżywają swoje wzloty i upadki miłosne. Także to też cieszyło się popularnością i wydaje mi się, że od czasu do czasu również dostaniemy jakąś nową polską komedię romantyczną. Narzeczony na niby na przykład. W tym roku też będziemy mieli coś takiego jeszcze z Małgosią Sochą, z tego co pamiętam. Chyba w listopadzie, w tym miesiącu. Ta filokin polska komedia romantyczna. Więc no to również rządziło.
A czy to jest taki nurt, który też już przygasa?
Trochę tak i trochę nie. Wydaje mi się, że aż tyle tych filmów nie ma, aczkolwiek tak jak mówię, ciągle trafiają się takie produkcje. Ryszard Zatorski od Nigdy w życiu też nie zwalnia tempa i mam wrażenie, że co roku wypuszcza nowy film. Porady na zdrady, w ogóle tytuły rymowane. Rymowane tytuły polskich komedii, to można by a propos tego napisać jakiś całkiem ciekawy artykuł. Więc on też kręci te filmy i te filmy też wykręcają bardzo przyzwoite wyniki. 700-800 tysięcy widzów, czasami około miliona. To są filmy realizowane, jak oglądam je, małym kosztem, z dużymi gwiazdami, znanymi z seriali, przede wszystkim z mediów społecznościowych. No i te filmy cieszą się popularnością. Ja bardzo kibicuję Radosławowi Drabikowi, Michałowi Chacińskiemu, producentom trylogii Planeta Singli. Oni wzięli gatunek komedii romantycznej i postanowili nakręcić to w sposób szlachetny, tak żeby to się dało oglądać, żeby scenariusz miał ręce i nogi, żeby te filmy były rzeczywiście wzruszające. No i ta ich trylogia poszła bardzo dobrze, zwłaszcza pierwsza część. Jeszcze warto wspomnieć o sukcesach filmu Watch Out Productions, czyli twórcach Bogów i Sztuki Kochania, bo oni z kolei zainicjowali taki nurt w polskim kinie biografii znanych postaci z życia publicznego i to okazało się też trafiło w dziesiątkę. Bogowie powyżej 2 milionów, Sztuka Kochania 1,7 albo 1,8 miliona widzów. Teraz w kinach Ukryta Gra, za chwilę dowiemy się, jaki był wynik z pierwszego weekendu i wydaje mi się, że no, będzie coraz więcej takich filmów. W przyszłym roku będziemy mieli Broad Peak o słynnej polskiej wyprawie himalajstycznej, Najmro z Dawidem Ogrodnikiem, Ostatnia Rodzina o rodzinie Beksińskich, także biografie cenionych Polaków też są teraz w cenie i myślę, że takich filmów będzie coraz więcej.
Te biografie chyba faktycznie są w takim rozwojowym cyklu w tym momencie.
Tak, biografie na pewno są w rozwojowym cyklu. No, cały czas widzę, że polskie kino z różnym rezultatem próbuje się w kinie gatunkowym. Filmy akcji, jak nie wiem, Diablo, czyli polska odpowiedź na Szybkich i Wściekłych, ale tutaj różnie z tym bywa. Mamy dobrych aktorów, mamy świetnych operatorów, ale cały czas wydaje mi się, że jakby wina leży po stronie scenariusza, że to ciągle wygląda po prostu jak polska podróbka. No ja mam nadzieję, że mimo wszystko nasza kinematografia cały czas się będzie profesjonalizować i rzeczywiście te scenariusze. Producenci będą zwracać na to uwagę, żeby bez dobrego tekstu, w którym mamy dramaturgię, pełnokrwiste postaci, no to nie będzie zażerało i tak naprawdę po pierwszym weekendzie, jeżeli nawet zadziała reklama, to w kolejnych widzowie już zrobią czarny marketing szeptany i powiedzą, że na to nie warto się wybierać do kina.
Wspomniał pan o tym, że te filmy kręcone są relatywnie niedużymi środkami. To oznacza też, że dadzą dużo zarobić.
No prawdopodobnie tak, no średni koszt filmu w Polsce rozgrywającego się współcześnie, no to przypuszczam jest około 3-4 milionów złotych, no jeżeli film ogląda milion widzów, no to wiadomo, że już zysk pojawia się. Podział przychodów wygląda mniej więcej tak, że połowę biorą sobie kina, no i potem te pozostałe 50% należy i do producentów, i do dystrybutora, no i to już w zależności od tego, jakie są umowy, to wiadomo, że ten dostaje tyle, a ten tyle.
My cały czas rozmawiamy tylko o jednym kanale dystrybucji, czyli o kinie. Przecież tych kanałów jest multum.
No oczywiście pojawiły się serwisy streamingowe, które z roku na rok zdobywają coraz większy kawałek tortu.
I one oferują zupełnie coś innego niż kina.
No oferują nie tylko filmy, ale oferują i seriale, oferują i programy, które dotyczą i gotowania, i meblowania, i ubrania. Generalnie każdy, myślę, segment naszego życia potrafią w jakiś sposób opowiedzieć o nim w atrakcyjny sposób.
Zatrzymajmy się na tych serialach. Czy to jest jakiś taki nurt, który faktycznie, bo on się bardzo silnie rozwija, czy on dalej się będzie rozwijał?
No myślę, że będzie się rozwijał i tych serwisów streamingowych też będzie coraz więcej. Wydaje mi się, że ta bańka jeszcze jakby nie osiągnęła swojej optymalnej wielkości. Oczywiście przez pewien czas rządził na tym rynku absolutnie Netflix. I wydaje mi się, że do tej pory jest najbardziej kluczowym graczem. Oni co roku przeznaczają około 10 miliardów dolarów albo i więcej. To są gigantyczne pieniądze. Starają się angażować także największych reżyserów kina. Za chwilę na Netflixie zadebiutuje Irlandczyk, czyli nowy film Martina Scorsese'ego, jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii kina, kosztujący ponad 150 milionów dolarów. I ten film nie powstałby, gdyby nie Netflix. Ponieważ każda wytwórnia filmowa w Stanach Zjednoczonych widziała, że ten film nie ma szansy się zwrócić przy tak gigantycznym budżecie. Nikt nie pójdzie na 3,5-godzinne dzieło z gwiazdami, które dobiegają do 80-tki. Film praktycznie rzecz biorąc będący dramatem egzystencjalnym, chociaż rozgrywający się w środowisku gangsterów. Więc to jest oczywiście Netflix i on gdzieś tam zarządza swoim poletkiem. Natomiast no, wyrastają mu potężni konkurenci.
Jednym się wiedzie, innym nie.
Jeżeli myślimy o Polsce, no to na pewno Showmax miał być takim drugim ważnym serwisem streamingowym. On wszedł bardzo głośno na polski rynek, zaangażował się w produkcję dzieł znanych polskich reżyserów, kasowych polskich reżyserów. Z jednej strony Patryk Wega koprodukował z Showmaxem Kobiety, Mafii i Botox. Z jednej strony były filmy kinowe, które potem w rozszerzonej wersji jako miniseriale trafiły właśnie na Showmax. Powstał też film Claire Wojciecha Smarzowskiego, który w kinach wykręcił ponad 5 milionów sprzedanych biletów. Jest to trzeci najbardziej kasowy polski film. I co najciekawsze, zdobył ten fantastyczny wynik bez wycieczek szkolnych, bo Pan Tadeusz i Ogień Mieczem, jak wiadomo, miały to wsparcie. Showmax wszedł też w realizację serialu Royce chociażby, bardzo dobry serial z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem.
Ucho Prezesa,
czy też polska wersja Saturday Night Live, czyli kultowego, satyrycznego programu ze Stanów Zjednoczonych, no ale to nie zażarło. Minęło kilkanaście miesięcy, było oczywiście mnóstwo reklam, było mnóstwo promocji, były duże budżety i koniec końców Showmax zawinął się z polskiego rynku, już go z nami nie ma, ale wyrastają kolejni konkurenci. To nie będzie,
będzie,
tak, że...
będzie teraz oferta wspólna TVN-u i Polsatu.
Którzy też mają swoje seriale i filmy. To jest też ciekawe, że TVN ma swój serwis Player.pl i tam na przykład wpuszcza seriale, które najpierw są na Player.pl, dopiero potem można je zobaczyć na głównej antenie. Tak było chociażby z Chyłką, która potem oglądała się bardzo dobrze już za moment premiera drugiego sezonu, tak było z Pod Powierzchnią, z Pułapką. Te wszystkie seriale najpierw były na Playerze, potem trafiły na główną antenę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz, kiedy pojawi się ten nowy twór. Rozpoczął funkcjonowanie już tak szeroko Disney+, czyli serwis streamingowy Disneya, ale jak wiadomo, Disney ma miliardy dolarów i on, dla nich wyrzucić kilkadziesiąt milionów to po prostu jak drobny wyciągnąć z tylnej kieszeni. I oni mają takie marki jak Gwiezdne Wojny, mają Marvela i będą produkować bardzo duże seriali z dużymi budżetami właśnie na potrzeby tego serwisu.
Zaczęliśmy chodzić na filmy 3D, ale czy to jest technologia, która ma taką przyszłość, ona wyprze tradycyjne kino?
No wydaje mi się, że to jest pytanie sprzed 10 lat, bo tak naprawdę wtedy 3D weszło bardzo masowo na szeroką skalę do kin i wszyscy się zastanawiali, czy rzeczywiście teraz będziemy oglądać filmy 3D w okularach. James Cameron nakręcił Awatara, który oczywiście zarobił 2,7 miliarda dolarów, stając się najbardziej kasowym filmem i ten rekord dopiero pobili ostatnio Avengersi.
Ale pytanie jest o tyle aktualne, że nic się takiego nie stało.
I nic się nie zmieniło tak naprawdę. Te filmy 3D oczywiście ciągle są, można chodzić na nie, bilety są droższe od tradycyjnych seansów, ale to nie wpłynęło tak naprawdę w jakiś sposób na rynek kinowy, czy na to, że nagle więcej filmów powstaje w 3D, czy ta technologia idzie w jakiś sposób do przodu. Wydaje mi się, że to wszystko stanęło w miejscu.
Nurt boczny,
dokładnie. Ale przynoszący, przypuszczano, jakieś przychody, bo gdyby tak nie było, no to jednak nie mielibyśmy tych seansów 3D w kinach ciągle.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Łukasz Muszyński, redaktor portalu FilmWeb. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.